Witam serdecznie. Rafał Zając, prezydent Stargardu, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie.
Podpisana przez pana umowa o współpracy przy budowie szczecińskiej kolei metropolitalnej zbiega się z przygotowaniami do otwarcia ofert w przetargu na budowę centrum przesiadkowego w Stargardzie. To mają być dwa uzupełniające się projekty?
Dokładnie tak, bo mają dwa źródła finansowania. Szczecińska kolej metropolitalna i to porozumienie, które podpisujemy między partnerami, czyli Polskimi Liniami Kolejowymi, spółką PKP, marszałkiem województwa zachodniopomorskiego i poszczególnymi miastami członkami Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i samym stowarzyszeniem zresztą jako liderem, to porozumienie ma umożliwić uzyskanie środków z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i skala tam jest potężna, bo to jest około 750 milionów, ale i efekt ma być bardzo wymierny, bo SKM-ka ma spowodować rytmiczność funkcjonowania tej komunikacji szynowej na całym obszarze metropolitalnym, a efektem też ma być to, że Stargardzianin, na przykład Stargardzianin, który wsiądzie w autobus miejski, skasuje jeden bilet i dojedzie na przykład do lotniska w Goleniowie. Więc to ma być zupełnie inna efektywność tej komunikacji, płynność, takie nieodczuwalna rytmiczność. To znaczy, żeby mieszkaniec miał tę świadomość, że jeśli przyjdzie w godzinach szczytu, to chwilę poczeka i trafi na transport, na
pociąg. A jeśli chodzi o SKM, w projektowanej sieci połączeń jednak zrezygnowano z ujętego wcześniej odcinka ze Stargardu do Pyrzyc. Nie za szybko?
Nie zrezygnowano. W strategii Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej ten odcinek do Pyrzyc jest ujęty. On nie jest zabudżetowany, to znaczy nie przewiduje się jego realizacji w tym pierwszym etapie, a to ze względu na to, że analizy kolei z kolei pokazują, że nie ma takiego potencjału w ruchu pasażerskim, który by uzasadniał, a też potencjału w ruchu cargo, który by uzasadniał uruchomienie tej linii i zainwestowanie po prostu w nią. Ale ja przypomnę tylko, że negocjując z poszczególnymi inwestorami, już raz mieliśmy taką sytuację, kiedy inwestor oczekiwał cargo, czyli tego transportu do firmy i z firmy towarowego, oczekiwał właśnie w związku z lokalizacją inwestycji w Stargardzie. Nie doszło do zlokalizowania się tego inwestora u nas, ale to nie jest temat zamknięty i teren na bocznicę kolejową właśnie przy parku przemysłowym jest zabezpieczony. To mógłby być jakby argument przesądzający o odbudowie tego fragmentu. A rzeczywiście zintegrowane centrum przesiadkowe w Stargardzie ma tę płynność transportu podnieść i to jest drugie źródło finansowania, bo z centrum przesiadkowe w Stargardzie, które ma kapitalne, rozwojowe znaczenie dla Stargardu, przeniesie czy rozszerzy nam centrum miasta poza tory kolejowe, co dotychczas było
właśnie
niemożliwe
to
i to centrum ma być finansowane z regionalnego programu operacyjnego.
Centrum miasta, czy zupełnie nowe centrum, które nas czeka w ciągu dwóch najbliższych lat za cenę 31 milionów złotych?
To będzie rozszerzenie funkcji centralnych Stargardu. One dziś się skupiają już nie przy rynku, a bardziej właśnie w Śródmieściu i te funkcje centralne będą realizowane na większym obszarze. Zintegrowane centrum przesiadkowe już zaczyna wpływać. W mojej ocenie to jest jeden z elementów. Rozwój gospodarczy zawsze będzie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wpływ na zmiany w Stargardzie, ale i ta przygotowywana inwestycja Centrum Przesiadkowego przy ulicy Towarowej już wpływa moim zdaniem na przekształcenie tych terenów, bo to widzimy gołym okiem, co w tym obszarze się dzieje, a to są jedne z najbardziej zdegradowanych te tereny przykolejowe, pokolejowe właśnie w okolicy ulic Barnima, Towarowej, Bema. To
i jednocześnie one w tym kontekście najbardziej cenne, co widać na przykład po reakcjach choćby niektórych firm deweloperskich.
Urbaniści o tym mówili, że to jest ogromny potencjał Stargardu. Jego nie widać właśnie, jeśli nie stworzy się warunków do jego rozwoju. Centrum przesiadkowe te warunki stwarza.
Można przyjąć, że centrum stanie się firmowym znakiem pańskiej prezydentury?
No to będzie firmowy znak miasta. Ja bym nie traktował jako znak mojej prezydentury. To był pomysł wydyskutowany w ramach właśnie budowy SKM-ki już przed laty. Pomysł, którym absolutnie identyfikował się świętej pamięci prezydent Pajor, ale nie ma co ukrywać, cały miejski samorząd był zorientowany na centrum przesiadkowe jako projekt strategiczny. Współpracownicy nasi wiedzą, że to jest najważniejsze zadanie w tej kadencji, które przed nami stoi.
Z jednej strony przygotowania do budowy centrum, z drugiej ostateczny demontaż poradzieckiego pomnika. Wybrano pomysł zagospodarowania ronda po kolumnie na Placu Wolności?
Tak, no my mamy to przekonanie, że ten teren w centrum miasta i o tym myślę wszyscy będziemy, mam taką nadzieję, mieli okazję przekonać się za kilka lat, może kilkanaście najdłużej. Ten teren ma ogromny potencjał jako przestrzeń publiczna, bo jego należy traktować wraz z terenem przed Escekiem, który dzisiaj jest pętlą autobusową, kolejową, a po budowie centrum przesiadkowego ten teren właśnie się uwolni. Dziś to będzie po likwidacji kolumny po prostu zieleń. Zieleń, którego standardu tej zieleni nie będziemy się wstydzić. Natomiast docelowo to już jest rola urbanistów, być może konkursu, który powinien doprowadzić, na pewno też konsultacji i dyskusji z mieszkańcami, który powinien doprowadzić do wyboru koncepcji przekształcenia tego terenu.
Wróćmy jeszcze do nowego ronda przy ulicy Szczecińskiej. Kolejki do sieciowej restauracji zaczynają blokować rondo. Dopuszczając obiekt do użytkowania, brano taką sytuację komunikacyjną pod uwagę?
No to trzeba trochę odkłamać tę dyskusję, która jest, panie redaktorze, bo wszyscy narzekaliśmy na to, mówię narzekaliśmy, bo słyszeliśmy te głosy od mieszkańców, ale i sami w samorządzie utyskiwaliśmy na fakt zdegradowanych terenów po byłych warsztatach i po byłym PKS-ie. I kogo się nie słuchało z mieszkańców, to mówili: panie prezydencie, zrób wreszcie coś z tym terenem, bo jego trzeba przekształcić, bo on nie powinien tak wyglądać. Na wjeździe do Stargardu, blisko centrum, jest teren absolutnie zdegradowany. No i teraz, jeśli mamy te tereny przekształcać, to trzeba umożliwić obsługę tych terenów drogową, po prostu. Czyli w ulicę Szczecińską te tereny muszą mieć wjazd i wyjazd. I teraz, jeśli chcemy włączyć te tereny w ulicę Szczecińską, to trzeba tylko przesądzić, jakim skrzyżowaniem mamy to włączenie zrealizować.
To rondo nie jest zbyt ciasne?
Jeśli zrobimy, no to już mówię, jeśli zrobimy to włączenie sygnalizacją świetlną, to będziemy mieli gehennę, bo za chwilę będziemy budować rondo przy centrum przesiadkowym i ono zupełnie będzie niefunkcjonalne. Jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest wbudowanie ronda. Rondo duże, takie jak mamy przy Tesco, to nie jest rondo miejskie. My nie jesteśmy Szczecinem czy Paryżem, żeby budować rondo z średnicą 50-80 metrów. Tu jest ulica miejska i Szczecińska docelowo ma się też przekształcić w taką ulicę. Czyli mamy wygenerować ruch trochę wolniejszy, ale o dużo większej przepustowości. I to rondo oczywiście w moment otwarcia mógł dać satysfakcję wszystkim, którzy twierdzili, że się będzie korkować, bo ten moment otwarcia był absolutnie ponadstandardowy.
Czyli trzeba jeszcze trochę cierpliwie odczekać.
Znaczy ja, jeśli mógłbym prosić o cierpliwość, bo to mieszkańcy będą o tym przesądzać, jakie emocje nimi będą kierować, ale jeśli mógłbym prosić o cierpliwość, to prosiłbym, żeby wytrzymać do budowy drugiego ronda. Bo teraz mamy rondo już wybudowane przy Różanej i Spokojnej. Za chwilę rozpoczniemy budowę centrum przesiadkowego wraz z rondem i w przyszłym roku ta duża inwestycja się skończy. I dopiero kiedy będzie drugie rondo wybudowane w przyszłym roku, będziemy mogli mówić o tej pełnej płynności tych trzech rond. One wtedy zafunkcjonują, ja jestem o to spokojny.
Panie prezydencie, kwota 2 300 000 zł na rewitalizację parków nad Inną z unijnym dofinansowaniem budzi wrażenie. Powrót nad Inną nie jest jednak zbyt drogi?
Nie. O powrocie nad Inną dyskutuje się od lat. My nigdy nie będziemy mieli tej funkcji, która uzasadnia tą tęsknotę do widokówek przedwojennych, bo Inną nie będziemy spławiali zboża, tam nie będzie funkcji handlowej, ale trzeba pamiętać, że Innie towarzyszą planty miejskie, a my mamy drugie po Krakowie, największe w Polsce planty. I te planty dla mieszkańców to jest podstawowa przestrzeń, w której możemy spędzać czas wolny po prostu. Tylko w te planty trzeba wdrożyć i infrastrukturę, i te elementy, które pozwolą na ten czas wolny spędzać, czyli muszą być i place zabaw, jak już mamy w Parku Chrobrego, muszą być i siłownie zewnętrzne, tu siłownia jest elementem tego projektu, o którym właśnie rozmawiamy i w przyszłym roku się pojawi w Parku Jagiellońskim. Powinna być infrastruktura do biegania, do jeżdżenia na rowerze, ale powinna być też infrastruktura wypoczynkowa, żeby można było się z książką położyć w parku i poczytać w spokoju, w zaciszu, poodpoczywać po prostu. Te projekty związane z plantami miejskimi mają nam umożliwić rzeczywiste korzystanie, tak jak dziś już to mamy w Parku Chrobrego.
Ostatnie zmiany, nazwijmy je kosmetyczne, w strukturze urzędu i podległych jednostkach są zapowiedzią nowego podejścia w zarządzaniu miastem?
Te zmiany po pierwsze są przemyślane, po drugie naprawdę nieduże, a po trzecie bardzo merytoryczne, wynikają z bieżących potrzeb. Organizm miejski jest organizmem żywym i cały czas te zadania nam ewoluują. W ślad za tym jakby trzeba dostosowywać strukturę urzędu i jednostek do tych nowych wyzwań po prostu.
Całkiem niedawno otrzymał pan pierwsze absolutorium, teraz czas na przygotowania do nowej kampanii wyborczej.
No to świętej pamięci prezydent Pajor, do niego się będę bardzo często odwoływał, powtarzał, że kampanię wyborczą rozpoczyna się dzień po wyborach. I miał na myśli to, że na sukces wyborczy, na uznanie w oczach mieszkańców pracuje się całe 4 lata, a nie ostatni miesiąc czy pół roku. Ja naprawdę biorę to sobie do serca i zaraz po wyborach przystąpiłem do ciężkiej pracy i nie odpuszczę do końca.
W ramach finału poznamy po raz kolejny pańską już samodzielną wizję funkcjonowania miasta w ramach tej kampanii.
Na pewno tak. Ja mogę powiedzieć, że ta wizja funkcjonowania miasta nigdy nie jest samodzielna w tym sensie, że zawsze jest pokłosiem dużej dyskusji w naprawdę dużym gronie osób. To nie jest tak, panie redaktorze, że jednoosobowo układa się wizję na miasto. Ja jestem tylko liderem, a to wciąż jest zespół i to w tym zespole jest siła.
W ramach oddechu na zakończenie część przepytanych przez nas mieszkanek Stargardu chętnie umówiłaby się z panem na kawę. Może w ramach PR-u urzędu trzeba byłoby coś z tym zrobić.
Panie redaktorze, ja mam od lat tę politykę otwartych drzwi. Do mnie nie jest wcale tak trudno się dostać. Przyjęcia mieszkańców zawsze są w poniedziałki.
Czyli mamy zbierać pierwsze zgłoszenia od chętnych?
Ja myślę, że trudność będzie wynikała tylko z natłoku pracy po prostu.
Rafał Zając, prezydent Stargardu, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Do widzenia.